Rozpocznijmy modlitwą. Powierzmy cały ten dzień dzisiejszy, ostatni dzień naszego spotkania, a także nasze powroty do domów, do naszych wspólnot, opiece Matki Bożej. Pod Twoją obronę, Święta Boża Rodzicielko, naszymi prośbami,
racz nie gardzić w potrzebach naszych, a nie od wszelakich złych przygód. Racz nas zawsze wybawiać, Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas poddawaj.
Królowo zakonu Serafickiego, święty nasz Ojcze Franciszku, święty Ojcze Maksymilianie. Moi drodzy, witam Was w trzecim dniu naszego spotkania. Przypominam, to już 16 dni korbiańskie. Przeżywamy je pod hasłem Rycerstwo Niepokalanej 100 lat misji, 100 lat historii, ponieważ w tym roku, w październiku, będziemy obchodzili stulecie powstania naszego stowarzyszenia. Jest nas dzisiaj troszkę mniej niż wczoraj. Z wiadomych względów obowiązki, niektórzy już musieli wrócić do siebie, do swoich wspólnot, ojcowie, opiekunowie także. Ale cieszymy się Wami, cieszymy się, że są z nami także siostry Serafitki z Oświęcimia, siostra prowincjalna, siostra przełożona. Serdecznie witamy w naszej wspólnocie. Zawsze są obecne na tyle, ile im obowiązki pozwalają. Cieszymy się, że są z nami dziś. Moi drodzy, witam kolejnego naszego gościa, ojca profesora, doktora habilitowanego Grzegorza Bartosika. Ojciec Grzegorz, znany nam, bo jest często naszym gościem, jest profesorem teologii dogmatycznej na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Jest dyrektorem Instytutu Teologii Systematycznej. Jest również dyrektorem Instytutu Maryjno-Korbiańskiego Korbianum w Niepokalanowie, do którego zawsze nas zachęca. Jest prezesem Polskiego Towarzystwa Mariologicznego, byłem prowincjałem prowincji warszawskiej, a także autorem licznych książek i publikacji. Zaprosiliśmy ojca Grzegorza z takim ciekawym tematem. Już we wczorajszych wykładach, jeżeli dobrze pamiętacie, wyszło, że jedną z głównych cech charakterystycznych duszpasterstwa ojca Maksymiliana była jego misyjność. Jak zaaplikować tą misyjność, tą aktywność, której nam jako rycerzom niepokalanej niewątpliwie brakuje, tej energii, którą miał święty Maksymilian, tej charyzmy, tej przebojowości w działaniu misyjnym, trzeba by się zastanowić. Niewątpliwie taką podpowiedzią była adhortacja papieża Franciszka Evangelii Gaudium. I tu prosimy ojca Grzegorza o takie przedłożenie. Działalność misyjna świętego Maksymiliana w świetle adhortacji Evangelii Gaudium. Prosimy bardzo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Bardzo dziękuję ojcu Kwartianowi, ojcu Piotrowi za zaproszenie. Zawsze z radością tutaj przybywam do Harmesz. Chciałbym rozpocząć tym cytatem, który mamy w tekstach liturgicznych świętego Maksymiliana przed aktem oddania. Otóż ojciec Maksymilian tak mówił: gdy ogień miłości się rozpali, nie może się zmieścić w granicach serca, ale wybucha na zewnątrz i zapala, pożera, pochłania serca innych. Zdobywa coraz to inne dusze dla swego ideału, dla niepokalanej. Te słowa jakby streszczają istotę działalności misyjnej ojca Maksymiliana, mianowicie i całej działalności misyjnej Kościoła. Jeżeli sami doświadczymy Bożej miłości, tym kim jest Bóg, nie jesteśmy w stanie tego dla siebie tylko zatrzymać i chcemy tym dzielić się z innymi. I to jest właśnie ta działalność misyjna. Jesteśmy w domu sióstr misjonarek niepokalanej ojca Maksymiliana Kolbego, więc siostry właśnie z charyzmatu ojca Maksymiliana szczególnie tę misyjność wybrały, ale każdy z nas należący do rycerstwa no jest wezwany do tego, by żyć tym duchem misyjnym. Każdy jubileusz, ten taki jubileusz stulecia rycerstwa obchodzimy, no jest okazją przede wszystkim, żeby podziękować Panu Bogu za miniony czas, za te 100 lat, przypomnieć sobie działalność rycerstwa, istnienie, charyzmat rycerstwa. Ale także on nas zobowiązuje, tak jak już ojciec Piotr powiedział, do tego, aby patrzeć w przód. I tutaj każdy jubileusz powinien mieć, i takie też cele stawiam przed tym przedłożeniem, takie trzy elementy, mianowicie wierność charyzmatowi, czyli powrót do tego, kim był i czego uczył założyciel i taki rzut oka na te 100 lat. Po drugie, otwartość na znaki czasu, bo wiemy, że każda epoka ma swoje wyzwania, a więc otwartość na znaki czasu. No i trzeci element, posłuszeństwo Kościołowi, a więc zgodnie z nauką Kościoła. I tutaj ta adhortacja Evangelii Gaudium, papież odpowiada w niej na znaki czasu, stąd właśnie będziemy się odwołując do nauczania papieża też pewnych tych znaków czasu dotykać. Natomiast no, są to wskazania, jakie papież daje całemu Kościołowi, całemu światu, a więc także i nam. I tutaj właśnie metodologię przyjmę taką, żeby w świetle adhortacji będziemy patrzeć na ojca Maksymiliana i jakby odczytywać, co jest nadal aktualne, większość jest nadal aktualna, prawda, a co ewentualnie stoi jeszcze przed nami, czy na co może mniej zwracał wtedy zwracano uwagę, stąd i ojciec Maksymilian, a co jest takim wyzwaniem dla nas, no chociażby nie było rzeczywistości wirtualnej wtedy, prawda, która prowadziła do izolacjonizmu człowieka, no a dzisiaj jest to problem dla wielu ludzi. I to moje przedłożenie będzie składało się z takich trzech części, mianowicie pierwsza, misja jako wyzwanie stojące zawsze przed Kościołem, taka wprowadzająca część, druga, istotne elementy misyjności według papieża Franciszka, jak one znajdują się, jak je widzimy w działalności, życiu świętego ojca Maksymiliana i trzecie, święty Maksymilian jako wzór realizacji współczesnych zadań stawiających misyjnych, jakie papież stawia przed Kościołem. W tej trzeciej części też zaproszę może do takiego wspólnego też dzielenia się, czy dopowiadania, jak możemy te elementy realizować. Więc pierwsza część, misja jako wyzwanie stojące zawsze przed Kościołem. Takim najważniejszym tekstem, który mówi nam o misyjności Kościoła, do której wzywa nas Pan Jezus, to są słowa z zakończenia Ewangelii świętego Mateusza, tuż przed wniebowstąpieniem, Mateusz 28, 18, 20. Pan Jezus mówi, dana mi jest wszelka władza na niebie i na ziemi, idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Uczcie je zachowywać wszystko, co wam przykazałem, a oto ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata. Otóż Mateusz 28, 18, 20. Jak więc widzimy, Kościół ze swej natury jest misyjny. To są ostatnie słowa, które Pan Jezus wypowiada przed wniebowstąpieniem. Taki anglikański biskup, misjonarz John Taylor w jednej ze swoich książek mówi, że tak jak ogień istnieje tylko wtedy, kiedy płonie, tak Kościół istnieje tylko wtedy, kiedy jest misyjny. Jeżeli ogień nie płonie, nie ma ognia po prostu, prawda? Jeżeli Kościół nie jest misyjny, umiera. I to dotyczy całego Kościoła, ale także konkretnego kraju, zakonu, klasztoru, wspólnoty, także rycerstwa niepokalanej. Jeżeli będziemy misyjni, będziemy istnieć. Jeżeli przestaniemy troszczyć się o dzieło misji, umrzemy. I czcimy świętego ojca Maksymiliana jako świadka i kapłana Chrystusowego, jako wielkiego franciszkanina, jako czciciela Matki Bożej Niepokalanej, założyciela rycerstwa niepokalanej, apostoła mediów katolickich, misjonarza w Japonii, męczennika za wiarę. Ale tym, co jest charakterystyczne w tych wszystkich dziełach, które podejmował i tych aspektach jego życia, to jest gorliwość apostolska i maksymalizm misyjny. Wiemy, że celem, który stawiał przed sobie i rycerstwu niepokalanym, było zdobyć cały świat dla Najświętszego Serca Pana Jezusa przez pośrednictwo Matki Bożej Niepokalanej. Cały świat dla Chrystusa przez Niepokalaną. W pierwotnym dyplomiku ten cel był tak określony. Cel to staranie się o nawrócenie grzeszników, heretyków, schizmatyków, Żydów, a zwłaszcza masonów i o uświęcenie wszystkich pod opieką i za pośrednictwem Niepokalanej. Zobaczmy, że te cele, które stawia ojciec Maksymilian, korespondują z tym nakazem misyjnym Pana Jezusa. Zobaczmy, w tym nakazie misyjnym czterokrotnie pojawia się słowo wszystko. Pan Jezus mówi tak: dana mi jest wszelka władza, czyli wszystka władza na niebie i na ziemi i będę z wami po wszystkie dni. Prawda? Więc dwa razy Pan Jezus jakby mówi o sobie i daje gwarancję. Mam wszelką władzę, wszystką i będę z wami po wszystkie dni, aż do skończenia świata. Natomiast nam także stawia zadanie, w którym dwukrotnie pojawia się słowo wszystko. Mianowicie mamy głosić Ewangelię wszystkim narodom i uczyć je zachowywać wszystko, co Pan Jezus nam przykazał. Czyli dwa razy wszystko Pan Jezus mówi o sobie i zdaje zobowiązanie i dwa razy tego wszystkiego wymaga od nas. Idźcie, nauczajcie wszystkie narody i uczcie je zachować wszystko, co wam przykazałem. I kiedy właśnie w tej perspektywie spojrzymy na cel rycerstwa, to co ojciec Maksymilian, bo czasami niektórzy zarzucają, taki idealizm, prawda, z motyką na słońce, jak może jeden człowiek czy jedno rycerstwo nawrócić cały świat dla niepokalanej. No to jest po prostu czysta Ewangelia, prawda? Idźcie, głoście Ewangelię wszystkim i uczcie jej zachować wszystko, co wam powiedziałem. I ojciec Maksymilian realizował tę misję, czyli misję głoszenia tego wszystkiego, co Pan Jezus nam przykazał i wszystkim narodom na różne sposoby. Przede wszystkim poprzez swoją posługę kapłańską i przykład życia franciszkańskiego, kapłańskiego życia, bo wiemy, że słowa uczą, przykłady pociągają i zawsze najbardziej skuteczny jest przykład życia. Po drugie przez posługę kapłańską, którą wypełniał. Poprzez apostolat, poprzez media, właśnie chciał poprzez media, poprzez rycerza, myślał o radio, telewizji, dotrzeć do wszystkich. Także poprzez misję ad gentes, czyli misję wśród pogan, dlatego udał się do Japonii. I także poprzez, czy może właśnie na początku, najpierw poprzez tworzenie i apostolat wspólnotowy, czyli poprzez stworzenie rycerstwa niepokalanej, poprzez wspólnoty takie jak Niepokalanowy, bo wiemy, że tak jak w pierwotnym chrześcijaństwie środkiem apostolatu była wspólnota, tak samo ojciec Maksymilian uważał, że samodzielnie nikt nie doprowadzi całego świata do Chrystusa. Potrzebne jest wspólne działanie, stąd właśnie MI1, MI2, a więc apostolat poprzez wspólnotę. I całym celem jego działania była, jak wiemy, zawsze jak największa chwała Boża poprzez zbawienie dusz, czyli poprzez przyprowadzenie wszystkich do Chrystusa. I to ta pierwsza część, teraz przejdźmy do drugiej, mianowicie istotne elementy misyjności Kościoła według papieża Franciszka. Więc spojrzeć na misję świętego Maksymiliana w świetle wskazań papieża Franciszka zawartych w adhortacji Evangelii Gaudium. Jest to właściwie najnowszy i najważniejszy dokument współczesnego nauczycielskiego urzędu Kościoła, mówiący o działaniu misyjnym Kościoła. Wiemy, że jest to owoc pracy synodu biskupów. I w tej perspektywie będziemy mogli odkryć, na ile działalność ojca Maksymiliana jest nadal aktualna, jest dla nas wzorem, a na ile, może nie tyle, że nie jest wzorem, tylko na ile jakby świat się zmienił, że my musimy także szukać nowych form, Zresztą ojciec Maksymilian o tym mówił, prawda? Wszystkie środki, byle godziwe, w zależności od czasu, okoliczności, zmieniają się czas, okoliczności, to my nie możemy zatrzymać się na tym, co było 100 lat temu, tylko właśnie szukać, iść no, z duchem czasu, wierność Ewangelii, ale poprzez formy, których dzisiaj potrzebuje Kościół. I papież Franciszek swoją adhortację rozpoczyna od analizy sytuacji współczesnego Kościoła, zagrożeń, a potem dopiero w drugiej części podaje jakby istotne elementy działalności misyjnej Kościoła. Ja w moim przedłożeniu zrobię odwrotnie, to znaczy najpierw zacznę od tych istotnych elementów działalności Kościoła, a dopiero potem, bazując na wypowiedziach papieża Franciszka, będziemy się starali wspólnie odpowiedzieć, jak reagować na te zagrożenia, które stoją przed Kościołem. Wiemy, że początkiem każdej działalności misyjnej, działalności pierwszych apostołów, misjonarzy, no było spotkanie ze zmartwychwstałym. Dopóki Chrystus nie zmartwychwstał, chowali się, ukrywali. Jan wytrwał pod krzyżem, co prawda, ale sam mówi, że kiedy przybiegł w pierwszy dzień tygodnia do grobu ze świętym Piotrem, dopiero wtedy ujrzał i uwierzył, prawda? Czyli też zwątpił. Tradycja mówi, że tylko Maryja nie zwątpiła, no bo nie szła z tymi wolnościami do grobu i Matka Pana Jezusa wierzyła do końca. A więc początkiem wszelkiej misji działalności było spotkanie ze zmartwychwstałym. Ewangelii o tym opisują. Wiemy, że Pana Jezusa zmartwychwstałego naocznie widziało ponad 500 osób. Pisze o tym święty Paweł w pierwszym liście do Koryntian 5:6. Pisze, że Chrystus ukazał się Kefasowi, a potem 12. Później zjawił się więcej niż 500 braciom równocześnie. Większość z nich żyje dotąd, niektórzy zaś pomarli. I potem Paweł mówi, że potem także ukazał się mi, wiemy, to już inny wymiar, bo już po swoim w niebowstąpieniu Pan Jezus ukazuje się świętemu Pawłowi. Czyli możemy powiedzieć, no mamy grupę około 500 osób, którzy widzieli Chrystusa zmartwychwstałego. Ale tak naprawdę moc do głoszenia Chrystusa otrzymali dopiero w dniu Pięćdziesiątnicy, czyli w dniu zesłania Ducha Świętego. I wtedy rozpoczynają bez lęku, bez obawy, także wyposażeni w dar języków, głosić Ewangelię, czyli wypełniać misję. I jakie są elementy tej Ewangelii? To jest przede wszystkim głoszenie Słowa Bożego, odważne głoszenie. Najpierw zaczynają w synagogach do Żydów, potem gdy zwłaszcza Paweł zostaje wyganiany na ogół z każdej synagogi, no to idzie do pogan. Drugim elementem to jest wspólnota. Chrześcijanie tworzą wspólnoty i poganie, patrząc na chrześcijan, mówią, zobaczcie, jak oni się miłują, prawda? Ta wspólnota przyciąga do Chrystusa, jest świadectwem, właśnie wzajemna miłość braterska. I także, o czym za chwilkę będziemy mówić, w tej wspólnocie jest obecna Matka Boża. Wiemy w Wieczerniku, kiedy czekają na zesłanie Ducha Świętego, trwali jednomyślnie na modlitwie z niewiastami, z braćmi, siostrami Pana Jezusa, czyli Jego dalszą rodziną i z Maryją, Matką Jezusa. I teraz zapytajmy, jak te elementy były obecne w życiu i nauczaniu świętego ojca Maksymiliana i jak powinny być w naszym życiu. Więc pierwszy element, konieczność spotkania ze zmartwychwstałym w mocy Ducha Świętego. To jest pierwszy i podstawowy warunek, żeby być misjonarzem. Trzeba spotkać się osobiście z Panem Jezusem. I to podkreśla papież Franciszek w adhortacji Ewangelii Gaudium. Pisze tak. Pierwszą motywacją do ewangelizacji jest miłość Jezusa, jaką przyjęliśmy, doświadczenie bycia zbawionym przez Niego, skłaniające nas, by Go jeszcze bardziej kochać. Lecz cóż to za miłość, która nie odczuwa potrzeby mówienia o ukochanej istocie, ukazywania jej, starania się, by inni ją poznali. Jeśli nie odczuwamy głębokiego pragnienia, by ją przekazywać, musimy zatrzymać się na modlitwie, by nas ponownie zafascynowała. Musimy błagać codziennie o Jego łaskę, aby otworzyła nam zimne serce i dokonała wstrząsu w naszym letnim i powierzchownym życiu. Jakże słodko jest stać przed ukrzyżowanym lub na kolanach przed Najświętszym Sakramentem i być po prostu przed Jego oczyma. To jest 264, Ewangelii Gaudium 264. A więc to jest podstawowy warunek, tak jak dla apostołów, bo spotkanie z Panem Jezusem, dla nas musi być spotkanie z Panem Jezusem, czyli modlitwa. I tutaj, kiedy patrzymy na ojca Maksymiliana, to bardzo wyraźnie mówimy, widzimy, że przede wszystkim był człowiekiem modlitwy. On nieustannie powtarzał, mimo że zwiększały się nakłady rycerza, że podejmował nowe inicjatywy, że podstawową formą apostolstwa jest modlitwa i ofiara. Te dwie rzeczy. Bo mówi, dzieło nawrócenia ludzi, zbawienia jest dziełem łaski Bożej. A więc jest to rzeczywistość nadprzyrodzona. I możemy pomóc, czy być apostołami, misjonarzami dopiero wtedy, kiedy będzie początkiem tej pracy misyjnej, musi być łaska Boża, którą się osiąga przez modlitwę i przez ofiarę. To zresztą sama Matka Boża w Fatimie powtarza, żeby jakby prosząc o modlitwę i ofiary za grzeszników, prawda? Tym się zdobywa grzeszników. O tym mówi ojciec Maksymilian, o tym mówi siostra Faustyna. To jest podstawa, żeby wyprosić komuś nawrócenie. I stąd tak ważna była w życiu ojca Maksymiliana modlitwa i ci w świadectwach o nich świadkowie to nieustannie podkreślali. On w Niepokalanowie wprowadził nieustanną adorację Najświętszego Sakramentu, to znaczy no, w nocy nie ma tej adoracji, ale cały dzień jest adoracja Najświętszego Sakramentu i on wielokrotnie powtarza, że właśnie obecność przed Najświętszym Sakramentem braci i bracia chorzy to są dwa najważniejsze działy pracy w Niepokalanowie, prawda? Modlitwa i ofiara. I tutaj wiemy, że no jako kapłan codziennie sprawował mszę świętą, przyjmował Pana Jezusa w Komunii Świętej i to było jego spotkanie ze Zmartwychwstałym, bo przecież w każdej Komunii Świętej przyjmujemy do serca Zmartwychwstałego Chrystusa. I myślę, że to jest także dla nas wskazanie, żeby właśnie zwracać uwagę na jakość naszej Komunii Świętej, właśnie żeby, wiadomo, jesteśmy nieraz narażeni na różne rozproszenia, ale żeby to rzeczywiście było spotkanie ze Zmartwychwstałym Panem, pełne miłości. Papież Franciszek, mówiąc o tym spotkaniu ze Zmartwychwstałym Panem, mówi, że no, trzeba wierzyć w Jego moc. Jeżeli uważamy, że nic się nie zmieni, przypomnijmy sobie, że Jezus Chrystus zatriumfował nad grzechem i śmiercią i jest pełen mocy. Jezus Chrystus naprawdę żyje. W przeciwnym wypadku, jeżeli Chrystus nie zmartwychwstał, daremne jest nasze nauczanie, jak pisze święty Paweł. I tutaj papież dodaje, zmartwychwstały i chwalebny Chrystus jest głębokim źródłem naszej nadziei i nie zabraknie nam Jego pomocy, by wypełnić powierzoną nam przez Niego misję. I dalej, Jego zmartwychwstanie nie należy do przeszłości, zawiera żywotną siłę, która przeniknęła świat. Tam, gdzie wszystko wydaje się martwe, ze wszystkich stron pojawiają się ponownie kiełki zmartwychwstania. Jest to siła i nie mająca sobie równych. A więc jakby drugi element, z tego zmartwychwstania ma wynikać nasza wiara, że Chrystus jest Bogiem i wszystko może. Dla Boga nie ma rzeczy niemożliwych. No nieraz jesteśmy może zniechęceni, że ludzie nie przychodzą, że ludzie odchodzą od Kościoła, no, że nie ma powołań i inne takie myśli nam czarne, że tak powiem, przychodzą do głowy. Natomiast no, to jest kwestia naszej wiary. Chrystus zwyciężył śmierć, zmartwychwstał. Dla Niego nie ma nic niemożliwego. To, co Matka Boża usłyszała w zwiastowaniu. Dla Boga nie ma bowiem nic niemożliwego. Więc jeżeli będziemy wierzyć, to i przez nas będą się dokonywały cuda. Tylko musimy wierzyć. I tutaj, kiedy patrzymy na ojca Maksymiliana, no to ta wiara w moc Chrystusa Zmartwychwstałego no jest fundamentem jego działalności, prawda? Patrzono, przepraszam, no czasami nazywano go głupi Maksiu, że się z motyką na słońce porywa, prawda? No ale on nie liczył na własne siły, bo był schorowany. Liczył na moc Chrystusa. I to, że tak wiele dokonał po ludzku, powiedzmy, to, co zdziałał, to, co my widzimy, powiedzmy, co zostało zapisane, jest jakimś świadectwem, to dlatego, że nie liczył na własną moc, tylko wierzył, że Chrystus może dokonać cudów. I tutaj to, że nawrócić grzeszników, masonów, przecież szedł nawet do masonów, do Andrzeja Struga poszedł, żeby go nawrócić, czy innych masonów, bo nie liczył na własną moc, tylko wierzył, że Chrystus może także zmienić serca ludzkie, czyli wyrwać, dokonać zmartwychwstania człowieka z grzechu do życia.